Witam Państwa na drugim spotkaniu w Maison Lafitte. To spotkanie z tym, o którym mówiono i pisano, redaktor. Zawsze dużą literą. Redaktor. Kim był? Dzieciństwo spędzone w zrusyfikowanym Mińsku i wczesna młodość w Moskwie, skąd po wybuchu rewolucji, miał wtedy 11 lat, rzemiennym dyszlem, jak mówił, pociągiem na gapę, jakimś transportem, ciężarówką, dotarł do stryja w Petersburgu. Ten czas obudził w nim szczególny sentyment do wschodu, silny przez całe życie. W autobiografii Na cztery ręce opracowanej przez Krzysztofa Pomiana wspomina, jak sędziwy profesor historii Sylwester Pieczynis, przed którym składał egzamin do gimnazjum imienia Jana Zamoyskiego, w Warszawie bił pięścią w stół i wołał falsetem: nie pozwolę, by mi tu w polskim gimnazjum odpowiadano po rosyjsku. Ponieważ on, odpowiadając wielkim zapałem, przeszedł na rosyjski. Nawet jego żona Tatiana Szwecow, urodzona wprawdzie w Polsce, była Rosjanką. Poznał ją na balu emigracji rosyjskiej w Warszawie. Jerzy Giedroycz czuł się człowiekiem wschodu, do cywilizacji euroatlantyckiej odnosił się z dystansem.
Mam pewien sentyment, powiedzmy, do Litwy, ale ja się w ogóle czuję człowiekiem wschodnioeuropejskim. Właściwie, jeżeli ktoś by pytał się, kto jest moją ojczyzną, to powiedziałbym, że wschodnia Europa. Czy to Warszawa, czy Mińsk, czy Wilno, czy Moskwa. To właściwie dla mnie jest zupełnie wszystko jedno. I w tych miastach mogę się czuć dobrze. A na przykład Warszawy nigdy nie lubiłem.
Proszę powiedzieć, jakie skojarzenia wywołuje miejscowość, w której się pan urodził, Mińsk Litewski?
To są tylko takie poszczególne obrazy. Ja tam jednak chodziłem do szkoły, także zawsze jestem z datami bardzo niedobrze. Więc jak wybuchła rewolucja, wtedy byłem w gimnazjum w Moskwie. Po wielu perypetiach udało mi się wrócić do Mińska, do rodziców, to tam przez rok czasu chodziłem do gimnazjum polskiego Masoniusa. Także Mińsk w tym sensie pamiętam bardzo dobrze, bo to jest miasto, które mnie się bardzo podobało, do tego stopnia, że jak wróciłem do Polski, to po Mińsku Warszawa wydała mi się bardzo prowincjonalna, prawda? No bo w Polsce zostałem bardzo ciężką sytuację materialną. Ludzie chodzili w jakichś chodakach tych drewnianych i tak dalej. Także to mimo wszystko w Mińsku to życie było na znacznie wyższym poziomie, że tak powiem. Także to są takie zabawne rzeczy. Warszawa mnie całkowicie nie zaimponowała po przyjeździe z Mińska.
A Warszawa, czyli ulica Książęca.
Co?
Warszawa to ulica Książęca najpierw.
Nie, najpierw to znacznie było później. Najpierw to była ulica Marszałkowska, jak dzisiaj pamiętam, 81. Pierwsze mieszkanie, prawda, jakśmy przyjechali, a to było później, dopiero wtedy, kiedy mój ojciec został kierownikiem apteki w szpitalu Świętego Łazarza na ulicy Książęcej. To było połączone z mieszkaniem, także to wtedy przenieśli się tam.
Ani z tym mieszkaniem na ulicy Marszałkowskiej, ani na Książęcej nie ma pan wspomnień sentymentalnych z Warszawy w ogóle?
Czy samą Książęcą, czy Marszałkowską, może mniej, ale ten okres był dla mnie w ogóle bardzo ciekawy, dlatego że to był okres gimnazjum Zamoyskiego, do którego chodziłem, także tutaj Warszawa odegrała dla mnie bardzo dużą rolę. Jakkolwiek Warszawę, przyznam się, nigdy nie lubiłem. Praktycznie biorąc, właściwie w Warszawie lubiłem tylko Stare Miasto, no i tych parę punktów, gdzie pracowałem. Jak Sejmy, jak Kawiarnia Europejska, Ministerstwo. Parę takich punktów było, ale głównie to było Stare Miasto. Do tego stopnia, że jak po Powstaniu Warszawskim, jak dowiedziałem się, prawda, że ten dom na Brzozowej jest zniszczony, to okazało się tylko częściowo, prawda, bo on był ciężko uszkodzony. To miałem fizyczne poczucie, że coś tak pękło, bo nigdy nie cierpiałem na nostalgię.
To było to mieszkanie małżeńskie pana już, prawda?
Tak, pierwsze moje mieszkanie samodzielne, że tak powiem. Przedtem mieszkałem u rodziców, a tu nagle mogłem otrzymać z dużym opóźnieniem. To nie było takie bardzo łatwe, bo nawet pracując przedtem w Ministerstwie Rolnictwa, czy przedtem jeszcze w Polskiej Agencji Telegraficznej, po prostu nie było mnie stać na wynajęcie mieszkania, prawda, jakiegoś. Jeżeli dostałem mieszkanie na Brzozowej, to tylko dzięki protekcji. To taki duży dom, nie pamiętam numeru, ale to jest dom, od starego rynku schodziło się tak poniżej, prawda, to poziomo w kierunku Wisły. Tak, poza tym już był taki zupełnie normalny dom.
Czy był pan szczęśliwy w tym domu?
Nie, wie pani, to pierwsze moje mieszkanie, no, moje papiery, biblioteka, no to wszystko, prawda, to wszystko zginęło. Żałuję bardzo, dlatego że nigdy nie prowadziłem, prawda, dziennika, ale miałem taki zwyczaj, że każdego dnia robiłem takie notatki, co robiłem danego dnia. I także to materiał, który wyobrażałem sobie, że to może być kiedyś się przydać. No to wszystko zostało zwalone. A część rzeczy, które moi rodzice jeszcze zdążyli po moim wyjeździe schować w tym, no jak to się nazywało, na ulicy Kanonicznej, tam były takie, no miejsce można było tam zdeponować w ich piwnicach, więc tam była część mojej biblioteki i tak dalej zdeponowana po ich śmierci, to też proponowano.
Czy ktoś to próbował odszukać?
Tak, ale można powiedzieć, że nie przejawiali zbyt wielkiej aktywności, także to mniejsza z tym. To są moi przyjaciele, którzy no, mieli swoje własne kłopoty, także to dosyć to zbagatelizowali.
Witam gości w studiu. Profesor Andrzej Einenkiel, historyk, wykładowca w Wyższej Szkole Handlu i Prawa imienia Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Marek Żebrowski, biograf Jerzego Giedroycia, pisze pracę doktorską na UJ-cie.
Dzień dobry.
Pod koniec naszego spotkania połączymy się z Cezarym Karpińskim, dyrektorem Instytutu Polskiego w Mińsku, a teraz połączyliśmy się także z Mińskiem, stolicą Białorusi, z profesorem Adamem Maldisem. Halo?
Halo, dzień dobry.
Witamy panie profesorze. Pan profesor Adam Maldis jest filologiem, od kilkudziesięciu lat zajmuje się tematyką polsko-białorusko-litewskich kontaktów historycznych. Jest autorem 20 książek z dziedziny historycznej, tłumaczem, organizatorem konferencji naukowych poświęconych historii dawnej Polski, a w 1998 roku przewodniczył białoruskiej delegacji na spotkanie z Jerzym Giedroyciem. Panie profesorze, jaki był ten Mińsk litewski, jak o nim zawsze mówił Jerzy Giedroyć?
Litewski to przecież określenie nie etniczne, a historyczne, jako miasto, które należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a przecież Wielkie Księstwo Litewskie też było państwem polietnicznym, polikulturalnym i poliwyznaniowym. Moim zdaniem, gdy Jerzy Giedroyć chodził do szkoły, do gimnazjum w Mińsku, on zetknął się również z pierwszymi przejawami białoruskiego życia kulturalnego, białoruskiego odrodzenia. I właśnie, jak мне здається, з нашого спотканія в Парижу, був тоді на тій конференції перший раз в Парижу, Гідроїць розумів, що, ну, для чого він підкреслив, що то, що народився на так званих кресах сходніх, то не буде Речь Посполіта, тільки Україна, Литва і Білорусь. Ну і, власне, моїм зданням, що він również не мог не ущенцать на перше якісь зібрання чи концерти білоруські. Так же термін «Мінськ литевський», як і «Бжець литевський», як і «Полець литевський» є, ну, повідьми, поєнцем історичним. Ну і за свого боку хотів би підкреслити, що мені дуже приємно повідати, що належить до тій самій парафії на Золотій Гурці, де кщону Єжего Гідройця. Мислю, що з тягом часу там мусить бути таблиця пам'яткова. Мислю, що в Мінську, мабуть, вулиця його імені.
Пані професоре, якщо пан дозволить, чи Мінськ з часів Єжего Гідройця був рзечивіще таким містом, яке могло му імпонувати, яке могло му po pobycie w Moskwie, po pobycie w Petersburgu, mogło mu w jakiś sposób imponować. Czy istnieje jeszcze ten dom, w którym mieszkała rodzina Giedroyciów, apteka, właśnie, w której pracował jego ojciec?
Właśnie poszukujemy teraz dokładny adres tego domu. Nasi historycy wzięli się za tą sprawę. I czy mógł imponować? Oczywiście mógł, dlatego że to było, no, najpierw pierwsze miasto, które on увидел, коли прийшов на свят. І то було місто життєвісті культуральне. Життє культуральне і російське, і польське, і білоруське. І вже тетніло в Мінську. Особливо в latach, powiedzmy, 1906-1916. Jeszcze przecież musimy pamiętać, że wtedy do Mińska przyjechało dużo obywateli z korony. Były, to znaczy, że gdy zaczęła się ewakuacja wojskowa. I wtedy wydawało się kilka gazet, istniał polski społeczny organizacje, które organizowali koncerty, powiedzmy, przedstawienia teatralne. Klasyka polska wtedy na scenach Mińska była przedstawiona bardzo szeroko. Ja bym chciał powiedzieć, że oczywiście najpierw redaktor z wielkiej litery, jak pani słusznie powiedziała, ale to był również i prorok, dlatego że pamiętam lata szkolne, lata uniwersyteckie, kiedy my nie bardzo wierzyliśmy, że Białoruś stanie samodzielnym państwem, ale dzisiaj, chociaż to jest państwo, powiedzmy tak, oryginalne, nietypowe może być dla Europy, no zresztą ono ma swoje odróżnienie od Ukrainy i od Litwy, i to chyba normalnie, że trzy narody, które były na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, że te narody idą dzisiaj swymi szlakami, że nie powtarzają jeden drugiego. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że niedawno, parę tygodni, my wydaliśmy tutaj w Mińsku książkę Jerzy Giedroyc i Białoruś. To znaczy, że Jerzy Giedroyc, a Białoruś. I zebraliśmy do tej książki materiały okrągłego stołu, który organizowaliśmy w Mińsku w 2001 roku, już po śmierci redaktora. Zebraliśmy tam artykuły, które świadczą o powiązaniach kulturalnych, historycznych proroka z Białorusią. I zamieściliśmy tam artykuły w języku białoruskim, polskim i rosyjskim. Wzięliśmy z przeglądu powszechnego bardzo ciekawy artykuł Andrzej Romanowski, obywatel pierwszej Rzeczypospolitej.
No więc właśnie, panie profesorze, niektórzy mówią, że Jerzy Giedroyc, urodzony w pierwszych latach XX wieku, był ostatnim obywatelem pierwszej Rzeczypospolitej, jak właśnie napisał pan Romanowski, dlatego że jego postawa polityczna stała się wypadkową interesów Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców.
Zgadzam się całkiem, tylko chciałbym powiedzieć jeszcze, że polski dyplomat, który był swego czasu dyrektorem Instytutu Polskiego w Mińsku, pan Tomasz Niegodzisz, nazwał swój artykuł o redaktorze «Apoczny gromadzianin Wielkiego Księstwa Litewskiego», to znaczy, że ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielkie Księstwo Litewskie było w XVII i XVIII stuleciach przecież częścią pierwszej Rzeczypospolitej. No i gdy spotykaliśmy się w Paryżu, a tam wystąpiłem z takim referatem na temat, czy może stać białoruski Kopciuszek panną na wydaniu w Europie, po tym odczycie uhonorowałem w imieniu Międzynarodowej Asocjacji Białorusystycznej redaktora honorowym członkowstwem w naszej Międzynarodowej Asocjacji Białorusystów i przepasałem go białoruskim pasem ludowym.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem telefonicznie z Mińska był profesor Adam Maldis. Dziękujemy, panie profesorze. No właśnie, problemy z adresami. Nawet Jerzy Giedroyc zapomniał numeru swojego domu przy ulicy Brzozowej, a to był adres Brzozowa 12 i dom...
Błąd, pani redaktor.
Ojej.
To jest adres, który on podawał we wszystkich wywiadach.
Tak, i podawał Brzozowa 12. Również.
Natomiast udało mi się ustalić, że to była Brzozowa 4 jednak.
Pan Marek Żebrowski, biograf. A jak to się udało panu ustalić?
Pisanie tej biografii jest rzeczywiście taką działalnością detektywistyczno-historyczną. Ponieważ wszystko, co do tej pory było o Jerzym Giedroycie wiadomo, było de facto znane tylko i wyłącznie z jego własnych ust. I to z opowieści po 50-60 latach. W związku z czym z jednej strony jemu się mogło mylić, z drugiej strony mogło się również mylić jego rozmówcom, później relacjonującym te opowieści. Brzozowa 12 zaczęła mi się nie zgadzać podczas...
To był dom banku PKO.
Tak.
Tak twierdził Jerzy Giedrajcz. Tak.
I to jest prawda. Natomiast Brzozowa 12 to jest dom profesorów uniwersytetu. I ja swego czasu fotografowałem Brzozową, właśnie nie będąc pewny tych adresów, i pojechałem do pana Henryka Giedrojcia, którego poprosiłem, żeby obejrzał tę fotografię. Go za panie Henryku, która to kamienica? Pan tam bywał dzień w dzień niemalże. A on mówi, nie, żadna z nich. I wtedy z dużym łutem szczęścia udało mi się poprzez kolejne księgi meldunkowe i adresowe, które akurat ocalały, dojść takim łańcuszkiem do adresu Brzozowa 4.
W autobiografii Jerzy Giedrojcz mówi, atmosfera w domu, jeszcze wracam do tego domu dzieciństwa, ale już warszawskiego, atmosfera w domu była dość kryzysowa, dosyć biedna, zwłaszcza po powrocie do Polski przeżywaliśmy okres bardzo ciężki. Chodzenie do gimnazjum było wtedy dla mnie kłopotliwe, ponieważ było to gimnazjum imienia Jana Zamoyskiego, bardzo dobre gimnazjum, gdzie zebrało się towarzystwo dość specjalne, skądinąd sympatyczne, ale w którym czułem się fatalnie po prostu ze względów materialnych, z powodu ubioru. Rodzina Giedrojciów na tle tej Warszawy, o której mówił Jerzy Giedrojcz, że tu chodzili ludzie w drewniakach, rodzina, która przyjechała z Mińska, znalazła się w Warszawie w 1919 roku, w rok po odzyskaniu niepodległości.
Mimo wszystko ta apoteoza mińska. Oczywiście żywy ośrodek kulturalny w czasie wojny, ale pamiętajmy, że było to miasto gubernialne, nie tak wielkie, liczące około 100 tysięcy mieszkańców, o takim częściowo wiejsko-dworkowym stylu zabudowy. I to jest, centrum było niewielkie, więc porównanie tego z Warszawą jest rzeczą trochę dziwną, natomiast jest
ale
coś
panie
innego.
Profesorze, Arkadia dzieciństwa,
no więc
zawsze się wraca z tęsknotą.
To jest wizja, jest to spojrzenie na miasto przez pryzmat doświadczenia dziecka, któremu się zbiło. Z jednej strony wrażenie Moskwy, która była oczywiście wielokrotnie większa od Warszawy i która na tle Warszawy była prawdziwą metropolią. Wrażenie Petersburga, pięknego, klasycystycznego
europejskiego miasta,
o takim bardzo europejskim, południowym, włoskim wystroju. I na tym tle Warszawa zaniedbana w czasie wojny.
I po tych zaborach, po tych 123
po tym,
latach
właśnie,
zaborów.
Właśnie po tym, co było wcześniej, to Warszawa mogła rzeczywiście wyglądać biednie, bo miasto było poza krótkimi okresami, jak rządy Starzynkiewicza, było raczej przez władze rosyjskie traktowane tak, żeby znalazło swoje miejsce w szeregu, jako jedno z miast gubernialnych, a nie stolica Królestwa Polskiego. Natomiast Warszawa była dużym miastem stosunkowo, dziesięciokrotnie prawie większym podówczas aniżeli Mińsk, jakkolwiek przeżyła bardzo dużo, bo był zniszczony trzeci most. Było miasto zaniedbane. Niemcy zlikwidowali cały szereg rzeczy. Rosjanie przed tym bardzo wiele rzeczy wywieźli. I miasto było rzeczywiście biedne. Czy ludzie chodzili w drewniakach? Wydaje mi się, że raczej chyba w tym czasie niewiele. Natomiast ten kontrast późniejszy między bogatym środowiskiem Gimnazjum Zamojskiego...
No właśnie, to było elitarne gimnazjum, do którego trafił
Giedrojcz. To było chyba najlepsze w tym czasie gimnazjum warszawskie.
To może ta jego nieśmiałość też się wzięła z pewnego
kompleksu,
że on był uboższy
o to chodzi.
To odbiło się na ocenie Warszawy.
Przy czym pamiętajmy, że rok 18-19, to jest krótko stosunkowo po odzyskaniu niepodległości, w warunkach, w których była reglamentacja wszystkiego, brak było podstawowych artykułów i w związku z tym...
I dziesiątki tysięcy uchodźców ze wschodu, którzy tutaj przechodzili przez te punkty przesyłkowe.
Tak, często boso, często w łachmanach,
no więc
często
oczywiście,
z jedną walizką
to
sznurkiem
to może nawet
związaną.
Nie sami warszajacy, ale ci, którzy przez Warszawę przechodzili właśnie w takich łachmanach, w takich strojach, mogli pokazywać obraz miasta, które było w tym momencie także wielkim, że tak powiem, punktem etapowym.
Ja bym do tego, co pan profesor słusznie powiedział, żeby,
Marek Żebrowski.
Żeby nie traktować tych wspomnień Jerzego Giedrojcia, a historycznie i uznać je tylko i wyłącznie za wrażenia dziecka po prostu, dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz. Znaczy ten dwunastolatek, który przyjechał do Warszawy, był dzieckiem, czy bardzo młodym młodzieńcem, ukształtowanym jednak w kulturze i w języku rosyjskim.
Tak on biegle mówił.
A tutaj trafił do miasta, w którym 1/3 nazw na ulicach, szyldów, była po niemiecku jeszcze. Ponieważ Niemcy szyldy na przykład bardzo szybko kazali zdjąć rosyjskie w momencie, kiedy wkroczyli do Warszawy. Natomiast jeszcze bodajże w 21 roku było rozporządzenie władz miasta, które nakazywało zdjąć wreszcie szyldy po niemieckie. Więc to tym bardziej musiało być dla niego obce miasto. Mało tego, wszystko co rosyjskie było naturalnie tutaj traktowane wrogo i podejrzliwie. I również Jerzy Giedroyć, który zaczyna mówić z rozpędu po rosyjsku na egzaminie, musiał się czuć obco.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że Warszawa przeżyła po roku 1915-16, to o czym już była tutaj mowa, mianowicie przeżyła niszczenie śladów rosyjskiego panowania. Więc to mogło go też jakoś przykro uderzać, bo nie zdawał sobie sprawy po prostu z tego, czym dla mieszkańców prywiślańskiego kraju była, jak to oficjalnie, właściwie nieoficjalnie, ale często bardzo używano określenia, było ślady rosyjskie, których starano się jak za wszelką cenę pozbyć. Czyli to był dla niego podwójny czy potrójny kulturowy szok.
Skoro już mówimy o warszawskich czasach, to dzisiaj jest 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. To był ten moment, kiedy Jerzy Giedroyć, 14-letni chłopak, postanowił, 13-letni, postanowił pójść na wojnę.
Skończyło się mniej bohatersko, to zresztą nie byłem jedyny. Sądząc po mojej gimnazjum na przykład, no większość, prawda, chłopców zresztą może ze starszych klas poszło do wojska i na front. Mnie wzięto jako telefonista do agenta, dowódcy okręgu korpuśnego, coś takiego, jako telefonista i w tym charakterze tam funkcjonowałem. Wtedy nikogo to nie dziwiło.
Wojna po prostu trzeba było.
Można mieć wojnę i co dużo mówić. Właściwie, jeżeli pani miała jakichś ochotników, to byli młodzi ludzie i nawet i dzieci.
Dlaczego pan się zgłosił wtedy?
Bo ja wiem, no po prostu uważałem to za swój obowiązek. Zresztą byłem wtedy w harcerstwie, prawda, i tak dalej. To wszystko razem wpłynęło na to, że uważałem to za swój obowiązek.
Czy wtedy już Józef Piłsudski był takim wielkim autorytetem dla pana, dla takiego chłopca?
Był wielki, ale to jest autorytet, który dla mnie już był jeszcze z czasów mińskich, jeszcze przed przyjazdem do Polski. Wtedy tam był bardzo duży kult Piłsudskiego wśród uchodźstwa polskiego w Rosji. Także to dla mnie postać bardzo znana i był to dla mnie bardzo wielki autorytet.
A za co przede wszystkim pan go cenił?
Piłsudskiego?
Tak.
Trudno sprecyzować. Mnie się wydaje, że za duży realizm. To jest człowiek, który z jednej strony wykorzystywał cały aparat, że tak powiem, romantyczny, prawda, do bardzo konkretnej roboty, bardzo realistycznej. To jest raz. Po drugie, to jest człowiek, który brał na siebie odpowiedzialność, co jest bardzo rzadką cechą wśród Polaków.
Ale jak pan myślał o Piłsudskim, to pan myślał przede wszystkim o wodzu, o mężu stanu, czy o człowieku?
Nie pamiętam, dla mnie no, raczej mąż stanu. Wtedy jeszcze byłem bardzo młody, ale powiedzmy już wtedy na uniwersytecie, będąc jeszcze w szkole, pamiętam pana zabójstwa Narutowicza i tak dalej. Gimnazjum Zamojskiego było takim bardzo endyckim, bardzo, bardzo prawicowym gimnazjum. I tam się nie najlepiej czułem w tym towarzystwie, pamiętam. Wielkie były awantury, prawda, specjalnie przy zabójstwie Niewiadomskiego. Pamiętam te przemówienie Hallera, ohydne przemówienie, prawda, na Alejach Ujazdowskich. Ale jak był zamach majowy, to ja jednak poszedłem do Belwederu. Uważałem, że trzeba bronić legalizmu. I muszę powiedzieć, że ja tam byłem bardzo krótko, prawda, chyba jakieś 24 godziny. Jak się tam dostałem, to tam mi tam dali jakieś tam karabiny, gdzieś tam kazali stanąć od strony łazienek, prawda, ale zobaczyłem, jak to wszystko strasznie wygląda. Jak powiedzmy Grabski, który chodził po nas, łapał to za rękę i tłumaczył, no przecież my się nie utrzymamy. Zupełnie rozhisteryzowany, zupełnie w ogóle to robiło wrażenie bardzo niepoważne. Także to mnie bardzo wyleczyło, że tak powiem. Do tego stopnia ja wtedy brałem tam udział w życiu korporacyjnym i byłem prezesem korporacji Patria, zresztą bardzo śmieszną, bo korporacji też bardzo prawicowej, bardzo endeckiej. I po zamachu majowym ruch korporacyjny był bardzo związany z 36. Pułkiem Legii Akademickiej. I zamach majowy wywołał taki niesłychany antagonizm między korporantami a tym pułkiem czy wojskiem po prostu dlatego, że szereg korporantów zginęło na lotnisku. 7 czy 8 osób zabitych czy zamordowanych. Korporacje zawsze brały czynny udział w święcie pułkowym. Nie wchodziło w rachubę w 1926 roku. W 1927 roku byłem prezesem wszystkich korporacji warszawskich i postanowiłem te rzeczy jakoś uregulować. No udało mi się jednak doprowadzić do tego, że korporacje zaakceptowały, że wezmą udział w tym święcie pułkowym i to doprowadziłem do jakiegoś takiego zneutralizowania tych stosunków. To już uważałem za jakiś swój obowiązek.
Formował się pan w środowiskach endeckich, szkoła endecka, korporacje prawicowe.
W ruchu korporacyjnym byli różni ludzie, między innymi na przykład Jan Pożaryski, czy jakiś ludzie, którzy jeszcze przyjechali z Petersburga, Polacy z Rosji, z którymi byłem zaprzyjaźniony, którzy myśleli zupełnie innymi kategoriami niż polscy endecy. Tak samo jeśli idzie o szkole, na przykład no, przy tym całym towarzystwie endeckim. W klasie no jednak było parę ludzi, jak był na przykład Staś Niemyski, znany socjalista, z którym tak samo byłem zaprzyjaźniony, czy powiedzmy syn Boja Żeleńskiego, jeden z moich wielkich przyjaciół z okresu szkolnego. Także stworzyłem sobie po prostu takie własne środowisko.
Czy z tamtych przyjaźni szkolnych, harcerskich z tamtego czasu, któraś przetrwała na zawsze? Czy była to taka rzeczywiście prawdziwa przyjaźń?
Miałem takie przyjaźnie bardzo bliskie, jak powiedzmy Jan Pożaryski, no ale niestety on zginął w czasie okupacji, któremu też bardzo tak dużo zawdzięczam, dlatego że on prowadził Wydział Zagraniczny Polskiego Związku Młodzieży Akademickiej i wciągnął mnie do tej roboty, która mnie wtedy bardzo pasjonowała, dlatego że to mogłem się dotknąć tego ruchu międzynarodowego, studenckiego. Zresztą między innymi również tam zetknąłem się z organizacjami młodzieżowymi rosyjskimi, serbskimi i tak dalej.
W którymś z wywiadów powiedział pan, że cała polityka polegała na tym, żartobliwie oczywiście pan to powiedział, że siedziało paru smarkaczy w kawiarni, piło wódkę i podejmowało decyzje państwowe.
To jest zupełnie inna historia. To są rzeczy, które odgrywały dużą rolę w moim życiu. Mianowicie poznałem Stanisława Zaćmielichowskiego, który był jeden z najwybitniejszych chyba postaci polskich, któremu bardzo dużo zawdzięczam, z jednej strony jako pewien wzór działalności i cały szereg kontaktów. To są takie dosyć zabawne historie, dlatego że i było takich dwóch, prawda, był taki Nule Karczewski, też Pełowiak, oficer drugiego oddziału, odkomenderowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z którym się tak samo zaprzyjaźniłem i dzięki nim poznałem masę ludzi z tego świadka i wtedy Zaćmielichowski. Ja pracowałem wtedy w PAC-ie, prawda, przy Radzie Ministrów i on wtedy jakoś zrobił sekretarzem ministra rolnictwa Janta Połczyńskiego. To był taki ziemianin z Pomorza, bardzo ciekawy człowiek, bardzo przyzwoity człowiek, prawda, ale człowiek, który nie miał zielonego pojęcia o Warszawie i w ogóle jak wygląda życie polityczne warszawskie. Więc ja byłem taki trochę jego mentorem, że tak powiem, prawda, znaczy byłem tym urzędnikiem takim politycznym, prawda, który z nim współpracował. No i wtedy Zaćmielichowski, który miał duży talent organizacyjny, stworzył taką organizację, co najpierw się nazywało Klub Złośliwych Szczeniaków. Polegało właśnie na tym, że się siedziało w jakiejś barze, pił wódkę i prowadziliśmy jakąś politykę. Ta polityka polegała po prostu na tym, że to głównie to byli sekretarze ministrów, młodzi ludzie, którzy tam gdzieś siedzieli poszczególne dykasterie rządowych, także można w ten sposób było manewrować pewne rzeczy, popierać, sugerować swoich ministrów czy swoich przełożonych, coś takiego. To była bardzo pożyteczna robota. To się potem przekształciło już w organizację bardzo poważną. To już było zresztą po śmierci Zaćmielichowskiego, to był Zakon Nieznanego Żołnierza. Tam należało cały szereg ludzi i z MSZ-u, z wojska, z samorządu. I tu już próbowaliśmy robić jakąś dużą politykę.
Nie wciągnęło to pana? Nie chciał pan zostać politykiem? Nie chciał pan jakiejś władzy w którymś momencie?
Nie, nie. Mnie polityka pasjonowała cały czas, prawda? Ale ja jestem człowiekiem, który lubi chodzić własnymi drogami. To mi pozwoliło stworzyć pismo jak bunt młodych, prawda, czy później polityka, to były takie początki jakby kultury, prawda. No i tutaj miałem te ambicje polityczne, ale myślałem o jakiejś działalności samodzielnej.
Wróćmy do tego wydarzenia ważnego, które dla kilkunastoletniego chłopca było z pewnością przeżyciem traumatycznym, czyli do zamordowania prezydenta Narutowicza. Jerzy Giedroyć opowiadał mi, że uczniowie gimnazjum zamojskiego klaskali z radości. I to był dla niego szok. Słuchał tego przemówienia Hallera i to był dla niego drugi szok.
Trzeba to widzieć na tle ówczesnej polityki i koncepcji endeckiej.
Profesor Andrzej Jajnankiel.
Endecji wydawało się po wyborach, że ma już w swoim ręku władzę i że jest w stanie przeforsować własnego kandydata na prezydenta, a przynajmniej uniemożliwić wybór osoby, która byłaby dla jej polityki niewygodna. I Narutowicz właśnie taką osobą był, człowiek o w jakimś stopniu także kresowym nastawieniu, człowiek, który patrzył nieco inaczej aniżeli Endecja na kwestie mniejszości narodowych i wreszcie człowiek, który miał znakomite koneksje w Europie. I jego wybór wywołał nieprzytomny atak. Atak dwojaki. Z jednej strony odsądzano Narutowicza od czci i wiary, mason, Żyd i tak dalej, wszystko, co dla ówczesnej prawicowej ulicy stanowiło obelgę. I w tym duchu również występował generał Haller, który był w tym momencie jak gdyby sztandarową postacią obozu narodowego. Więc to spowodowało, że Giedroyć mógł być tutaj w tym przypadku straszliwie zaszokowany, zwłaszcza, że zamordowanie prezydenta Narutowicza nie wywołało pewnego pozytywnego szoku, to znaczy nie ograniczyło endeckiej propagandy. Ona nadal trwała i w krótkim czasie wykreowano z niewiadomskiego zabójcy męczennika, który zginął za sprawę narodową. I to było także dla Giedroycia szokiem.
A dlaczego tak go wzburzyło to przemówienie Hallera?
Generał Józef Haller, będący swego rodzaju jakimś takim duchowym przywódcą szerszego kręgu, także powiedzmy ludzi, którzy walczyli w armii Hallera przeciwko Niemcom w czasie I wojny światowej, a później po wojnie, którzy stanowili pewną podstawę tworzącego się wojska, zajął stanowisko właściwie całkowicie usprawiedliwiające niewiadomski
uczyn prezydenta.
Tak, to mogło być szokiem i to było szokiem.
Pan profesor ma świętą rację, ja bym dorzucił do tego znaczenie symbolu biograficznego. Mamy tu w biografii Jerzego Giedroycia. Otóż o ile to, że on oglądał upadek Imperium Romanowów mając lat 11-12.
Marek Żebrowski.
O ile to, że wziął udział w wojnie 20 roku mając lat 14. Można było traktować jeszcze tak, jak to dzieci traktują wielkie wydarzenia. Coś się dzieje, jest fajne. On nawet mówi,
bawią się w żołnierzy.
Dokładnie. On nawet mówi, że był zachwycony zrewolucjonizowanymi żołnierzami na ulicach Moskwy i tego samego dnia był równie zachwycony w momencie, kiedy wielka księżna Tatiana przyszła do szkoły i on mówił przed nią wierszyk. To było zupełnie dla niego nieodgraniczalne. Po prostu coś się działo i to było zabawne. Natomiast rzeczywiście już właśnie, począwszy od wojny polsko-bolszewickiej poprzez zabójstwo prezydenta Narutowicza, to był ten moment świadomości. No, jak się ma 15-16 lat, to już się wie, zaczyna się wiedzieć, co się dzieje. A zabójstwo Narutowicza dla człowieka, który właśnie, 14-latka, który o tą Polskę walczył, było pewnym
no traumatycznym na pewno przeżyciem.
Traumatycznym złamaniem symbolu, o który
tak
walczył.
Jest. Mhm. Czyli tak, szkoła endecka, harcerstwo, służba to ważne słowo
w
biografii Giedroycia, z harcerstwa wyrzucony, ale potem korporacja Patria, wydział zagraniczny, myśl mocarstwowa, to w okresie studiów, wydawanie pism, jeszcze przed ukończeniem studiów podjął stałą pracę w biurze prasowym Rady Ministrów, potem pracę w różnych ministerstwach i to już było po studiach, tam to było to miejsce, gdzie nawiązywał różne znajomości, zawiązywały się przyjaźnie, bardzo ważne w całym jego życiu. Jeżeli chodzi o orientację polityczną, obserwuje zarówno skłonności konserwatywne, jak i lewicujące. Jednocześnie odnoszę wrażenie, że on cały czas był obok, że on w nic tak do końca nie angażował się, nie identyfikował się z żadnym z ugrupowań, ale gotów był rozmawiać ze wszystkimi. Gotów był wpływać na wszystko. Tak jak pogodził te grupy korporacyjne, tak potem wielokrotnie występował jako mediator w różnych sytuacjach. Czy Giedroyć zdecydowanie, panów zdaniem, określał swoją postawę polityczną, swoją opcję polityczną?
Giedroyć był w jakimś stopniu państwowcem. I to jest ten czynnik, który go w jakimś stopniu identyfikuje.
Określa się jako Piłsudczyk.
Z drugiej strony, pamiętajmy, że mówimy już o okresie po przewrocie majowym. I po przewrocie majowym aparat kierowniczy Prezydium Rady Ministrów, aparat kierowniczy ministerstw ulega zasadniczym zmianom i wtedy rzeczywiście dochodzi do głosu w jakimś sensie i do wpływów grupa sekretarzy ministrów, sekretarzem prezesa Rady Ministrów, porucznikiem Zaćwilichowskim, który zginął w wypadku. Powstaje jak gdyby pewna struktura, która mogła w jakimś stopniu wpływać na personalia, wpływać na decyzje podejmowane w ministerstwach. Był to okres, w którym rządzący obóz dopiero formułował jakieś na szerszą skalę swoje cele polityczne. I wtedy Giedroyć mógł, ja sądzę, wyobrażać sobie, że także w płaszczyźnie tej, na której mu później tak bardzo zależało, to znaczy w stosunku do mniejszości narodowych, słowiańskich przede wszystkim, że tutaj ten rządzący po maju obóz będzie w stanie wytworzyć jakąś spójną koncepcję działań, wspólną koncepcję rządzenia państwem. I tutaj raczej w tym zakresie to się nie udało zrealizować z różnych zresztą przyczyn.
Giedroyć powiedział o sobie, że on od zamachu majowego był Piłsudczykiem, ale że był na marginesie obozu rządzącego. I na tym marginesie był, myślę, dlatego, że on nigdy nie był ideologiem i nigdy nie byłby w żadnym obozie na 100%. On zawsze musiałby być na marginesie, ponieważ był pragmatykiem. On szukał możliwości działania i te możliwości wykorzystywał i stąd bardzo różne kontakty jego przedwojenne. W zasadzie jedyną taką luką na płaszczyźnie politycznej kontaktów Giedroycia to był obóz Frontu Morsz właśnie, co się zresztą potem okazało w roku 1939-1940, kiedy miał przez to kłopoty u Sikorszczyków. Natomiast od PPS-u po ONR bez problemu mógł współpracować, jeżeli była płaszczyzna współpracy, jeżeli było coś do zrobienia.
Grupa Buntu Młodych, tego pisma, które sam stworzył, między innymi pisali tam Adolf Bocheński, Ksawery Pruszyński, Piotr Dunin-Borkowski. Otóż ci ludzie byli zdania, że Piłsudski jako jedyny polityk w Polsce zawsze kierował się właśnie interesem państwa. Natomiast wcale nie oszczędzali Piłsudczyków, do których przecież ich szef się zaliczał, czyli Giedroyć, oskarżając ich o to, że dbali tylko o interesy własnego ugrupowania.
Ale był pragmatykiem, był państwowcem, wiedział...
Znaczy, no ale jednocześnie nie przeszkadzało mu to, że w Buncie Młodych zatrudniał swoich przyjaciół zresztą, którzy krytykowali Piłsudczyków. Oni oczywiście uwielbiali Piłsudskiego, ale krytykowali Piłsudczyków.
Jeżeli widział w kimś dobrego dziennikarza, to go zatrudniał. Natomiast jeżeli widział w Piłsudczyku złego ministra, to go krytykował.
Ten sposób tłumaczenia jest chyba racjonalny. Mianowicie pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że mimo wszystko Bunt Młodych,
który się przerodził potem w politykę, kiedy panowie uznali, że już mają po 30 lat
Bunt Młodych, to jest pismo będące trybuną młodego pokolenia Piłsudczyków, którzy w pełni utożsamiają się z wodzem, z komendantem, ale którzy krytykują cały szereg konkretnie podejmowanych działań. I stąd dla niektórych przeciwników rządzącego obozu Bunt Młodych był swoistą dywersją, bardzo chytrym zabiegiem politycznym zrealizowanym przez rządzący obóz po to, żeby stworzyć dla tego rządzącego obozu szersze znacznie zaplecze. Czyli dla wielu przeciwników rządzącego obozu Giedroyć utożsamiał się właśnie z rdzeniem takim ideowym rządzącego obozu w Polsce, czyli sanacji.
Jerzy Giedroyć za Piłsudskim powtarzał, temu narodowi trzeba iść pod włos. I mówił, gdy usprawiedliwiałem działania niekonstytucyjne, czy sam usiłowałem je podejmować, miałem na widoku naprawę państwa, uczynienie go lepszym, bardziej sprawiedliwym, bardziej logicznym. Dlatego na przykład uważałem Brześć za uzasadniony. Centrolew był realnym zagrożeniem, zamierzał robić w Polsce rewolucję. Internowanie działaczy Centrolewu było w tych warunkach aktem obrony koniecznej, chociaż gwałciło immunitet poselski i było nielegalne, to leżało w interesie państwa. Sam zresztą niewiele brakowało, a pojechałby do Berezy z polecenia najbardziej liberalnego premiera pomajowego, Mariana Zyndrama Kościołkowskiego.
Dużą złość w obozie rządzącym wywołał artykuł Kirofa Pieracki, który się ukazał w Buncie Młodych, i to był artykuł poświęcony właśnie kwestii ukraińskiej, który politykę mniejszościową rządu zmieszał z błotem, mówiąc krótko.
I to była przyczyna.
Panie
profesorze, sprawa Brześcia?
Większość jednak intelektualistów Brześcia nie popierała, uważając, że niezależnie od wszystkiego nastąpiło tutaj nie tylko nadmierne, nawet może nie chodziło o samo internowanie. Chodziło natomiast o metody, które później zastosowano wobec uwięzionych. I tutaj te metody, które naruszały godność ludzką, które były na granicy niekiedy działań o charakterze prawie kryminalnym. Więc to poparcie tego typu działań mimo wszystko musiało jak gdyby nie izolować, ale postawić wyraźną zaporę mentalną między Giedroyciem a ludźmi, którzy tego nie byli w stanie akceptować.
Zresztą stosunek do sprawy Brześcia, myślę, najlepiej dokumentuje twierdzenie, że Bunt Młodych i Polityka były pismami radykalnymi. To nie były pisma, tak jak się powszechnie mniema, konserwatywne, takie letnie, że tak powiem. To były pisma radykalnie propaństwowe, pisma, które szukały silnej Polski.
Nawet z naruszeniem w jakimś stopniu prawa.
Tak.
No właśnie, Giedroyć się przyznaje do tego, że on byłby skłonny zaakceptować i że sam podejmował działania niekonstytucyjne. Jak to pogodzić? Z jednej strony mówi o sobie, że jest legalistą, z drugiej strony skłonny zaakceptować łamanie konstytucji, łamanie prawa.
Ja nie wiem, czy mówił o sobie, że jest legalistą. Raczej mówił o sobie, że jest państwowcem.
I na ten moment, nawet w tym materiale, którego słuchaliśmy,
na ten moment kładł przede wszystkim nacisk. Legalistą okazał się w dniach przewrotu majowego,
tak,
kiedy stawił
na
się...
Na
24 godziny właśnie. Kiedy stawił się do obrony Belwederu. Znów pytanie, na które nie ma odpowiedzi, na które nawet sam autor nie wiem, czy byłby w stanie odpowiedzieć, gdyby był. Mianowicie, na ile było to, nazwijmy to, pewna więź z otoczeniem szkolnym, które też w jakimś stopniu tutaj zajęło stanowisko, najpierw afirmujące generalnie rzecz biorąc to, co się stało w 22 roku, a później wyraźnie występujące przeciwko twórcy przewrotu majowego.
Wypytuję panów o tę postawę Jerzego Giedroycia po to, żeby sobie samej ułożyć jakiś obraz jego postawy politycznej. Dlatego, że miał bardzo poważne plany związane ze swoją grupą, związane z tą formacją, którą lepił jak z gliny, ponieważ przygotowywał tę grupę do wyborów parlamentarnych.
Ja bym może to troszeczkę inaczej ujął. To znaczy, w jego działalności przedwojennej możemy znaleźć pewne elementy tego, co stało się programem Giedroycia po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast chyba zasadniczy wpływ jednak wywarły wydarzenia i losy narodów w latach II wojny światowej. I to chyba jest ten czynnik, nie wiem, tutaj badacz.
Zarówno losy narodu, jak i losy jego własne, myślę.
A zgadza się pan z tym, że to dopiero ten okres jego doświadczeń w II wojnie światowej ukształtował taką, a nie inną postawę, a nie ten czas w międzywojniu?
Myślę, że charakterologiczny największy wpływ na jego późniejszą działalność miała najpierw pierwsza wojna światowa i ten moment, o którym już mówiliśmy, to znaczy dziesięciolatek wysłany do Wielkiej Moskwy sam.
Opuszczony przez wszystkich.
potem przez tą Moskwę, przez tą Rosję się przedzierający, więc to jest niezręczna sytuacja, myślę, dla dziecka i zmienia go charakter. A potem rok 39-40, kiedy nagle po raz kolejny widzi upadek swojego podobno silnego państwa, które miało nie oddać ani guzika, i widzi histerię i panikę dookoła, po czym widzi rozrachunki gabinetu Sikorskiego. No. Tworzenie obozów internowania dla piłsudczyków, prześladowania tego typu.
Po 1935 roku Giedroyć i jego współpracownicy z polityki, czyli z tego pisma, w które się przekształcił Bunt Młodych, nie uczestniczyli już w życiu politycznym. To jest bardzo symptomatyczne. Oni się szykowali, oni planowali wziąć udział w następnych wyborach parlamentarnych i uważali, że ich obowiązkiem jest odsunięcie od władzy pokolenia niewoli, jak mówili o tym pokoleniu rządzącym. Giedroyć powiedział mi, że wszystko było przygotowane i z wielkim żalem mówił o tym, że niestety wszystko zepsuła wojna. To, że wojna wybuchła, zrujnowało plany jego całej grupy i zrujnowało przyszłość Polski.
Ja podejrzewam, że mimo wszystko, grupa Buntu Młodych, późniejsza grupa polityki, trochę może przeceniała w tym momencie własne
swoje możliwości. Panie tak. profesorze, jeżeli latem 1939 roku Giedroyć wpadł na pomysł, że Sosnkowski powinien zostać wysłany z misją wojskową i polityczną do Stanów Zjednoczonych, generał Sosnkowski długo się zastanawiał nad tą propozycją, w końcu uznał, że jeżeli minister Beck mu coś takiego zaproponuje, to on oczywiście uda się z tą misją. I wówczas Giedroyć, 33-letni sekretarz ministra przemysłu i handlu, który nie znał osobiście ministra Becka, jednak sprawił, że minister Beck wyraził aprobatę dla tego pomysłu. Dwa dni później wybuchła wojna i oczywiście to nie zostało zrealizowane. Ale to nie znaczy, że on przeceniał swoje możliwości. To znaczy, że on mógł naprawdę...
Ale to właśnie dokładnie wyznacza granice jego możliwości. Znaczy, był na tyle silny, żeby przez Wiktora Tomira Drömera dotrzeć do Becka, ale z drugiej strony był na tyle słaby, że zajęło mu to 2 miesiące. I było za późno. Dokładnie mamy możliwości działania na tym przykładzie opisane.
Jego wpływy, jego pozycja i możliwości wynikały z obracania się w kuluarach rządzącego obozu. I to był chyba główny moment.
I start w planowanych wyborach w roku 40 miał również temu służyć tak naprawdę. To nie było planowane przyjęcie władzy. To miała być drobna lista w obrębie ozonu.
Ozonu, tak. To miała być pewna...
To miało być kilka osób raptem.
Pewien klub dyskusyjny tak. W Sejmie. Tak to można byłoby. W Sejmie, który... Zresztą 40 rok, to wszystko jest też pod znakiem zapytania, dlatego że to był okres, w którym marszałek już Edward Śmigły-Rydz szykował się do objęcia władzy. I pytanie, czy w ramach struktury politycznej, którą byłby prawdopodobnie nadal ozon, byłoby miejsce i możliwości dla tego typu grupy, która byłaby pewnym klubem dyskusyjnym w ramach tego wielkiego obozu, który był montowany wokół Rydza Śmigłego. Innymi słowy, nie przeceniałbym bezpośrednich możliwości Giedroycia sięgania po władzę w roku 1939-1940. Czymś innym były zakulisowe działania grupy sekretarzy ministrów i to chyba był wtedy szczyt jego możliwości. A czymś innym były późniejsze próby publicystyczne, które odbijały się jednak dość wąskim echem jako coś, co ukazywało, że w ramach rządzącego obozu istnieje pewna grupa młodszych ludzi, którzy nieco inaczej widzą przyszłość. Myślę, że to w tych kategoriach trzeba bardziej.
Profesor Wojciech Skalmowski, który przez wiele lat publikował w Kulturze, napisał, a jego otoczenie widziało już w nim przyszłego premiera. Tak można by rzec, gdyby nie fakt, że ktokolwiek znał go trochę bliżej, natychmiast zdaje sobie sprawę, iż terminy ambicja, kariera i tym podobne egocentryczne kategorie w jego przypadku są niecelne. Jego zainteresowało zupełnie co innego. Służba, misja i obowiązek. Sam redaktor żachnąłby się zapewne na te słowa, bo nie lubił patetycznej frazeologii, ale ponieważ sam często podkreślał, że wychował się w kulcie idei Piłsudskiego i Żeromskiego, klucza do jego osobowości należy szukać w tych właśnie regionach. Inaczej mówiąc, przedwojenna, a i późniejsza także działalność Giedroycia zdaje się wynikać z głębokiego poczucia, iż obdarzony został przez los potencjałem prawdziwego męża stanu i że realizacja tego daru jest po prostu tym, co trzeba, gdyby wojna nie wybuchła.
Oczywiście, że nie można przypisywać jakichś nadmiernych ambicji personalnych, jeżeli mówię o Giedroyciowi, jak pani powiedziała. Natomiast tak samo jak Józef Piłsudski nie był z natury dyktatorem, a w pewnym momencie uznał, że coś trzeba zrobić i w 1926 roku zrobił maj, tak samo bardzo możliwe, że Jerzy Giedroyć uznałby w tym momencie,
bo temu narodowi trzeba iść pod
włos, że trzeba być premierem. Mm-hmm. Natomiast jeżeli on po latach z takim żalem wspominał te swoje niespełnione plany i może nieco przeceniał swoje możliwości ówczesne, to myślę, że to wynikało z tego, że wrzesień 1939 roku zakończył plany polityczne człowieka, który sam o sobie mówił, że był zwierzęciem politycznym. On później już nigdy nie był politykiem i być nie mógł.
Nasze comiesięczne spotkania, które nazwałam Ostatnie lato w Maison Lafitte, dlatego że moje rozmowy z Jerzym Giedroyciem nagrałam na miesiąc przed jego śmiercią w sierpniu 2000 roku. I nasze spotkania odbywają się z okazji uchwalonego przez Sejm roku Jerzego Giedroycia, ale nie tylko w Polsce ten rok staramy się uroczyście i godnie obchodzić. Połączyliśmy się z panem Cezarym Karpińskim, dyrektorem Instytutu Polskiego w stolicy Białorusi, Mińsku. Witamy pana serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaki program obchodów Jerzego Giedroycia jest realizowany przez Instytut Polski w Mińsku?
Myśmy już 3 lutego bieżącego roku rozpoczęli obchody roku Giedroycia na Białorusi. Był to finał konkursu, 6 już konkursu imienia Jerzego Giedroycia. Dla młodych dziennikarzy, naukowców, wszystkich tych, którzy w poprzednim roku publikowali swoje artykuły w gazetach, w wydawnictwach naukowych. Mamy tu już taką tradycję, dlatego że myśmy zaraz po śmierci redaktora stworzyli tę pierwszą edycję konkursu. Prace są nadsyłane z różnych miast, z różnych ośrodków, z różnych redakcji. Staramy się zachęcić Białorusinów, szczególnie tych, którzy to młodsze pokolenie, prawda, do zainteresowania się samą osobą Jerzego Giedroycia, pracami Instytutu Literackiego w Paryżu, właściwie tym całym życiorysem, tym, co było za życia i tym, co jest spuścizną, szczególnie w aspekcie właśnie tej Europy Środkowo-Wschodniej, tych nowych, można powiedzieć, państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. No ale konkurs odbył się już 3 lutego, a więc to już jakiś czas temu. W pierwszym półroczu Instytut Polski przygotował jeszcze kilka innych projektów. Między innymi są to projekty wydawnicze, a więc już świeżutki tutaj na biurku przede mną leżący numer powtórzony właściwie z 1998 roku, białoruski numer kultury rozszerzony o fragmenty autobiografii na 4 ręce Jerzego Giedroycia, rozszerzony o publikacje, które już powstały po śmierci redaktora. No więc jest to taki nasz, powiedziałbym, jubileuszowy numer. Mam nadzieję, że będzie się cieszył tutaj zainteresowaniem. Kilka dni temu wydaliśmy książkę pod redakcją profesora Maldzisa, Jerzy Giedroycia, Białoruś, a więc zbiór publikacji prasowych mniej więcej z lat 1998-2006 o Giedroyciu, o kulturze paryskiej, o Instytucie Literackim, o no i tych wszystkich, którzy brali udział w naszych konferencjach i seminariach poświęconych kulturze i Giedroyciowi właśnie też w tym czasie między 98 a 2006. Poza tym chcę powiedzieć, że wkrótce, już w tym miesiącu, będziemy mieli projekcję i spotkanie ze studentami głównie w Białoruskiej Akademii Sztuki. Będzie to film o Giedroyciu, dokumentalny film. Będziemy mieli takie, no mam nadzieję, owocną dyskusję, bo młodzi Białorusini są dosyć zainteresowani no, tym, co się dzieje w świecie, jeśli można tak powiedzieć. Poza tym pod koniec pierwszego półrocza przede wszystkim duża konferencja, którą organizujemy wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Archiwum Literackim Białoruś, Litwa, Ukraina od idei do realizacji w stulecie urodzin Jerzego Giedroycia. Liczymy na udział, liczny udział przedstawicieli polskich uczelni, przedstawicieli polskiej prasy. Mamy nadzieję, że tutaj ze strony białoruskich naszych partnerów też udział będzie dosyć liczny. No cóż, spróbujemy zastanowić się nad tym, co zostało i co dzisiaj jest ważne ze spuścizny Jerzego Giedroycia tutaj właśnie na Białorusi i zadać sobie pytanie, co dalej. To jest dosyć istotne. No cóż, mamy jeszcze koncert, do którego nawet włączyła się Białoruska Komisja do Spraw UNESCO wspólnie z Filharmonią Narodową. Mam nadzieję, uda nam się to przeprowadzić. Koncert poświęcony pamięci Jerzego Giedroycia. Będzie to białoruska i polska muzyka współczesna i jednocześnie promocja płyty białoruskiego kompozytora muzyki współczesnej Eugeniusza Popławskiego, który od wielu lat tutaj współpracuje i z Festiwalem Warszawska Jesień i z Polskim Instytutem.
Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Z tego, co pan mówi, widać, że program obchodów roku Jerzego Giedroycia coraz bogatszy, nie tylko w Polsce, ale także na Białorusi. Dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi byli Cezary Karpiński, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku, profesor Adam Maldis, profesor Andrzej Einenkiel i Marek Żebrowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za miesiąc. Hanna Maria Giza.